Państwa, jest czwartek, 23 stycznia, minęła godzina 18. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Rosyjskie manipulacje historią na Światowym Forum Holokaustu. Dziś odbyło się Światowe Forum Holokaustu w Jerozolimie, organizowane przez Fundację Światowego Forum Holokaustu i Instytut Yad Vashem pod patronatem prezydenta Izraela Ruvena Rivlina. Prezydent Polski Andrzej Duda nie pojechał do Jerozolimy, gdyż nie pozwolono mu zabrać głosu, a spodziewał się manipulacji historycznych ze strony rosyjskiej, jako że głównym organizatorem wydarzenia był rosyjski oligarcha Wiaczesław Moshe Kantor. Zapowiadano także przemówienie prezydenta Rosji Władimira Putina. Swoją wizytę w Jerozolimie odwołali także prezydenci Litwy i Ukrainy. Nie było też przewodniczącego Światowego Kongresu Żydów Ronalda Laudera, który stwierdził, że będzie na obchodach Światowego Dnia Holokaustu w Polsce 27 stycznia. Wczoraj z udziału w wydarzeniu w Jerozolimie zrezygnowali także doradcy prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, Jared Kushner i Avi Berkowitz. Amerykę reprezentował wiceprezydent Mike Pence. Całe forum było poświęcone upamiętnieniu Holokaustu oraz zwróceniu uwagi na odradzający się na świecie antysemityzm. Organizatorzy pokazali kilka filmów, w których znalazły się manipulacje. Na jednym słyszymy Moshe Kantora, mówiącego o współczesnym antysemityzmie. Zilustrowano to m.in. ujęciami z polskiego Marszu Niepodległości, na których widać ludzi z polskimi flagami. W filmie mającym opisywać historię Holokaustu pokazano mapę przedwojennej Europy. Wschodnia część Polski jest na niej opisana jako Białoruś. W filmie nie ma też mowy o ataku Rosji na Polskę w 1939 roku. Prezydent Andrzej Duda, który przebywa na forum ekonomicznym w Davos, powiedział: organizator, fundacja pana Moshe Kantora, po prostu zniekształciła historię, pomijając całkowicie polski udział naszych żołnierzy w walce z hitlerowskimi Niemcami. To jeszcze raz potwierdza, że podjąłem słuszną decyzję, nie będąc tam, bo gdybym tam był, trudno byłoby mi znieść tę sytuację, a musiałbym ją znieść milczeniem, bo nie udzielono mi tam głosu. Więcej o rosyjskich manipulacjach za chwilę w dogrywce Idź Pod Prąd. Podczas forum Władimir Putin nie zaatakował Polski wprost, ale przedstawił fałszywą wersję historii, przedstawiając Związek Sowiecki jedynie jako wyzwolicieli, nie wspominając o współpracy Sowietów z Hitlerem i o ataku na Polskę. Podkreślił, że w 1945 roku koniec barbarzyńskim planom nazistów położył przede wszystkim naród radziecki. Przywódca Rosji stwierdził, że teraz trzeba zrobić wszystko, by utrzymać pokój, a przykład powinny dać państwa założycielskie ONZ. Zaproponował szczyt 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Mówiliśmy z niektórymi kolegami i ogółem zobaczyliśmy pozytywną reakcję, by przeprowadzić spotkanie szefów państw stałych państw członkowskich Rady Bezpieczeństwa ONZ, Rosji, Chin, USA, Francji i Wielkiej Brytanii, powiedział Putin. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence w swoim przemówieniu wspomniał o Polsce. Przypomniał on o tym, że naziści zmieniali nazwy polskich miejscowości na niemieckie. Naziści nadali polskiemu miastu niemiecką nazwę, by wykorzenić polską kulturę, powiedział Pence. Prezydent Duda dziękował Pence'owi podczas konferencji prasowej w Davos. Jestem ogromnie wdzięczny wiceprezydentowi USA Mike'owi Pence'owi za to, że w swoim przemówieniu wspomniał o Polsce. Wspomniał, jak na terenach polskich zajętych przez hitlerowskich Niemców się działo, jak niszczono polską kulturę, jak zmieniano nazwy i wyjaśnił, skąd się wzięła nazwa Auschwitz, dlaczego ten obóz koncentracyjny miał taką nazwę w języku niemieckim, powiedział Duda. To przypomnienie jest ważne w kontekście pojawiających się często w światowej prasie sformułowań polskie obozy koncentracyjne. Premier Izraela Benjamin Netanyahu podkreślał rolę sprawiedliwych wśród narodów świata. Zaznaczył, że ratując Żydów, ryzykowali oni nie tylko swoje życie, ale także życie swoich rodzin. Podkreślił, że bramy piekła, jakim było Auschwitz, zostały zniszczone zbyt późno. Przeciwstawił Auschwitz Jerozolimie, mówiąc, że Auschwitz to zniszczenie i śmierć, a Jerozolima to zbawienie i życie. Auschwitz jest według premiera Izraela symbolem żydowskiej bezsilności, która się skończyła, ponieważ teraz Żydzi mają swoją ziemię, ich głos jest słyszany i mają mocną tarczę przeciw wrogom. Stwierdził, że Żydzi nauczyli się poważnie traktować groźby tych, którzy chcą ich zniszczyć. Powiedział też, powtarzając słowa prezydenta Francji Emmanuela Macrona, że najnowszą formą antysemityzmu jest antysyjonizm, czyli wrogość do państwa Izrael. W tym kontekście podkreślił rolę islamistycznego Iranu jako najbardziej antysemickiego reżimu i wezwał wszystkie narody do przeciwstawienia się Iranowi. Na koniec przywołał biblijne proroctwo z księgi Izajasza o tak zwanej Dolinie Suchych Kości. Proroctwo zapowiadało odrodzenie Izraela. W Jerozolimie przemawiał także prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier, który podkreślił, że to jego rodacy byli sprawcami Holokaustu. Stwierdził też, że niestety nie może powiedzieć, że Niemcy wyciągnęli wnioski z historii. Chciałbym móc powiedzieć, my Niemcy na zawsze wyciągnęliśmy naukę z historii, nie mogę jednak tego powiedzieć wobec rozprzestrzeniającej się nienawiści, podkreślił niemiecki prezydent. Skandal w polskim MSZ. Były ambasador Polski w Japonii złożył doniesienie do prokuratury na szefostwo Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jak informuje portal Onet, były ambasador Polski w Japonii Jacek Izydorczyk złożył doniesienie do prokuratury i do Najwyższej Izby Kontroli w sprawie najważniejszych pracowników MSZ. Dokument zatytułowany jest Zawiadomienie o popełnieniu przestępstw, przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków, poświadczeń nieprawdy przeciwko ochronie informacji, tworzenia fałszywych dowodów oraz pomówień. Izydorczyk zarzuca te czyny 8 urzędnikom ministerstwa. Wśród nich głównym oskarżonym jest dyrektor generalny MSZ Andrzej Papierz, który ma decydować o stanowiskach dyplomatów. Papierz jeszcze w latach 90. pracował w Urzędzie Ochrony Państwa. To on zdaniem Izydorczyka doprowadził do odwołania jego ze stanowiska ambasadora. Jak twierdzi był ambasador, odbyło się to poprzez wielokrotne naruszenie prawa. Izydorczyk tak opisuje sytuację w polskim MSZ. Na czele Ministerstwa Spraw Zagranicznych stoi osoba, która de facto tym ministerstwem nie kieruje, o czym nawet nie kryjąc się przede mną, przechwalali się niektórzy urzędnicy z MSZ. Ten stan w połączeniu z osobowością Andrzeja Papieża jeszcze bardziej pogłębia wręcz systemową patologię w MSZ. Izydorczyk zarzuca Papieżowi m.in. nieprzyzwoite zachowania. Jako przykład podaje wizytę przedstawicieli MSZ w japońskiej świątyni religii Shinto, gdzie przy wejściu należy umyć ręce i opłukać usta. Były ambasador stwierdził w rozmowie z Onetem, co konkretnie zrobił dyrektor generalny w świątyni. Papież podszedł do kadzi z wodą i zaczął symulować, że obmywa sobie genitalia. Radośnie przy tym rechotał. Towarzyszący mu ludzie z MSZ też się świetnie bawili. Zachowywali się jak gimnazjaliści na wycieczce, a Japończycy udawali, że tego nie widzą, bo nie wiedzieli, jak zareagować. Izydorczyk poinformował o tym zdarzeniu szefa MSZ, jednak jak podaje, Czaputowicz nigdy mu nie odpowiedział. Były ambasador w rozmowie z Onetem wyjaśnia, że po incydencie w świątyni Andrzej Papież zaczął się na nim mścić. Izydorczyk uważa, że szefostwo MSZ utrudniało mu pracę jako ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej, m.in. poprzez przecinanie budżetu, uniemożliwianie zatrudnienia pracowników czy blokowanie służby pocztowej. Izydorczyk przyznaje również, że dostawał w MSZ negatywne oceny, które jego zdaniem były fabrykowane. Ministerstwo Spraw Zagranicznych proszone przez Onet o komentarz do sprawy napisało: Pan Jacek Izydorczyk został odwołany z funkcji ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Tokio zgodnie z obowiązującymi przepisami w wyniku dokonanej przez MSZ oceny działalności placówki pod jego kierownictwem. Napisano w odpowiedzi. Andrzej Papierz nie odpowiedział w ogóle. Tunezyjczyk zamordował Polkę we Włoszech. W Weronie na północy Włoch zamordowano 51-letnią Polkę. Jej ciało znaleziono w jej mieszkaniu. Do zabicia kobiety przyznał się 41-letni Tunezyjczyk, który zgłosił się na policję w Genui. Mężczyzna został aresztowany. Według śledczych do morderstwa doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek podczas awantury. Trwa śledztwo w sprawie wyjaśnienia okoliczności zbrodni. Chcemy odzyskać nasze wyspy, chcemy odzyskać nasze życie. To było główne hasło demonstracji przeciw przyjmowaniu migrantów, które odbyły się na greckich wyspach. Mieszkańcy Lesbos, Chios i Samos w środę zamknęli sklepy oraz punkty służby publicznej i pikietowali na ulicach. Na greckich wyspach część obiektów dla migrantów jest przepełnionych. Obóz Mori na wyspie Lesbos, który przeznaczony jest dla około 3000 osób, zamieszkuje aktualnie 19 tysięcy migrantów. Mieszkańcy wysp narzekają na akty przemocy i agresji, jakiej dopuszczają się migranci oraz na rosnącą przestępczość. Domagają się również przeniesienia migrantów do kontynentalnej części kraju. Władze Grecji zapowiedziały w listopadzie zeszłego roku budowę nowych, większych ośrodków na wyspach Samos, Lesbos, Kos, Leros i Chios. Łącznie na tych wyspach przebywa ponad 42 tysiące migrantów. Planowi sprzeciwili się lokalni urzędnicy. Tajemnicza śmierć polskiego dziennikarza w Chinach. W komunistycznych Chinach zginął polski dziennikarz Sebastian Furtak. Jego ciało znaleziono pod koniec grudnia. Władze twierdzą, że śmierć była spowodowana upadkiem ze schodów. Komunistyczna policja wykluczyła udział osób trzecich. Jednak rodzina nie została poinformowana o śmierci dziennikarza. Chińskie władze nie zgłosiły też sprawy polskiej ambasadzie ani konsulatowi. Bliscy dowiedzieli się o śmierci Sebastiana dopiero po tym, jak zgłosili jego zaginięcie. Teraz zbierają pieniądze na sprowadzenie jego ciała do Polski. Sebastian Furtak pochodził z Trójmiasta, miał żydowskie korzenie, przeszedł konwersję na judaizm. W swojej karierze pracował m.in. dla TVP Info, Superstacji i Tok FM. Od 2 lat mieszkał w Chinach, gdzie uczył języka angielskiego. Gotówka jest paliwem dla szarej strefy, tak stwierdził minister finansów Tadeusz Kościński w czasie debaty podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Podczas debaty na temat współpracy systemu bankowego z administracją rządową, polski minister poruszył temat programu Polska bezgotówkowa. Wszyscy myślą, że gotówka nic nie kosztuje, bowiem nie trzeba płacić opłaty interchange, prowizji przy wypłacie z bankomatu i tym podobne. W rzeczywistości gotówka kosztuje ponad 1% PKB. To olbrzymi koszt dla gospodarki, powiedział minister Kościński. Minister finansów stwierdził, że w przyszłości gospodarka i biznes będą opierały się na danych. Dodał, to dane będą przyszłością biznesu. Kościński ocenił również, że gotówka jest paliwem dla szarej strefy. Morawiecki chce piekła podatkowego. Premier Mateusz Morawiecki w ramach Światowego Forum Ekonomicznego wziął udział w debacie na temat nadużyć podatkowych w Unii Europejskiej. Premier Polski przedstawił zmiany, jakie zaszły w tej sferze w Polsce. Zaznaczył, że nasz kraj przed 2015 rokiem był jednym z najsłabiej wypadających krajów w Unii pod kątem płacenia podatków z luką 25-27%. Dzisiaj jesteśmy wśród najlepszych z około 8-procentową luką. To ogromna zmiana dla naszej gospodarki, stwierdził Morawiecki. Premier dodał, że stało się to dzięki obniżeniu podatków dla małych i średnich firm oraz próbie wyeliminowania możliwości unikania podatku. Następnie Morawiecki stwierdził, że Unia Europejska również powinna zająć się sprawą nadużyć podatkowych. Wykonaliśmy swoją pracę, a teraz jest doskonała szansa, by zmiana została wprowadzona w całej Unii Europejskiej. Komisja Europejska powinna chwycić byka za rogi i zacząć właściwe działania w celu wyeliminowania wszystkich luk karuzel VAT-owskich, stwierdził premier. Jeśli chcemy mieć ambitną politykę europejską dotyczącą innowacji, klimatu, tzw. Green Deal, to myślę, że powinniśmy mieć również ambitny budżet, powiedział Morawiecki. W wywiadzie dla Telewizji Polskiej premier poinformował, że w czasie spotkań, w których uczestniczył w Davos, namawiał premierów, ministrów, prezydentów do tego, żeby zajęli się rajami podatkowymi i luką VAT-owską na poziomie europejskim. Pomysł Mateusza Morawieckiego skomentował na Twitterze wiceprezes partii Ruch 11 listopada Andrzej Turczyn. Morawiecki namawiał wszystkich, żeby zajęli się rajami podatkowymi. Ten diabeł chce namówić wszystkich na piekło podatkowe, napisał Turczyn. I to wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13:00, a teraz zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd.
Tymoteusz Chojecki, zapraszam Państwa na program Idź Pod Prąd, dogrywka. Ze mną tutaj w studiu pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd.
Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie.
Witamy bardzo serdecznie. Dzisiaj rozmawialiśmy o, między innymi o wydarzeniach w Izraelu, Światowe Forum Holokaustu. Właśnie się tam odbywa. Relacjonowaliśmy Państwu o godzinie 13:00 wypowiedzi Władimira Putina, wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a i tak dalej, i tak dalej. Ale I mówiliśmy, że powiedziałeś remis, że raczej wstrzemięźliwie, że Polska nie została zaatakowana. Mike Pence nawet powiedział, wspomniał o Polsce.
Czyli Polska nie została zaatakowana brutalnie, można powiedzieć.
Były
przez,
jakieś
przez
tam
Putina.
Tak, a jego aluzje.
No, prezydent Pence powiedział jedno zdanie. Zdecydowanie za mało. No już wiemy, że prezydent Duda podziękował Amerykanom za to jedno zdanie, choć myślę, że jeśli chodzi o te obietnice, jakie miały tu, jakie wsparcie miało przyjść ze Stanów Zjednoczonych, no to duże, duże rozczarowanie. Także nazwanie tego sukcesem i dziękowanie, no to jednak
troszkę
za dużo.
Prezydent Duda podziękował. No mówiliśmy właśnie, że tych ataków na Polskę nie było jakichś wielkich, ale po dokładniejszej analizie okazuje się, że kłamstwa i
manipulacje są.
Zaraz Państwu pokażemy. Przypominamy, bo w tytule mamy, że rosyjskie. Dlaczego mówimy, że rosyjskie? Otóż organizatorem tych obchodów to było Światowe Forum Holokaustu, którego szefem jest Moshe Kantor, to jest rosyjski Żyd. On odpowiada za zaproszenie.
Bliski współpracownik Putina.
On także jest szefem Europejskiego Kongresu Żydów i oni organizowali te obchody, także to oni stoją za tym, że prezydent Duda także nie został poproszony o przemówienie. No i ta fundacja, tak, te organizacje były organizatorami i one odpowiadały za produkcję tych filmików. Nawet ten jeden pierwszy filmik, bo pierwszy filmik był zaraz puszczony na początku obchodów. Nie było jeszcze żadnych przemówień. Pierwszy filmik o tym, jak odradza się antysemityzm w Europie. I jego lektorem, tym głosem, który mówił podczas tego filmu, był właśnie Moshe Kantor. Na początku możemy pokazać screen, tam była pokazana taka mapka z pineskami, gdzie są przypadki antysemityzmu w Europie. Widzicie tutaj, że w Polsce nie ma tych pineskach. Jest pineska pod spodem na Słowacji. Ta górna to jest chyba Kaliningrad, jeśli już to gdzieś tam coś na Mazurach, bardzo przy granicy, ale no, wydaje się nam,
nie,
że to
no,
jest
że Polska
Kaliningrad.
Jest wolna tutaj, przynajmniej tak według tego.
I potem też mamy, tu widzimy Rosja. Potem jeszcze na koniec całych tych obchodów, tam po półtorej godzinie, znowu był taki filmik z antysemityzmem w Europie, na świecie i znowu tam były te wzrosty, przypadki antysemityzmu, właśnie tam były Stany, Australia, Francja, różne kraje, tam też Polski nie było, ale co innego jest w takiej, powiedzmy, w warstwie przekazu faktycznego, gdzie są dane, pineski i tak dalej, gdzie, a co innego jest z przekazem obrazowym, bo
tak,
pokażemy Państwu
to już jest
zaraz,
tresura.
Są obrazki, zdjęcia z film, jest filmy z Marszu Niepodległości, to jest ten drugi filmik, ten za chwilę, ale poprosimy te wycinki z Marszu Niepodległości, gdzie są polskie flagi i to jest rzekomo obraz antysemityzmu, odradzającego się antysemityzmu w Europie. Poprosimy teraz ten materiał.
Today, only 60 years after the tragedy, we see again criminal tolerance to intolerance. We cannot stay aside. It's time to act.
Widzieliście Państwo, na początku tam może tego nie widać, bo to tak ludzie idą, są pokazani gdzieś mniej więcej odtąd, ale jest polska flaga na ramieniu. Potem jest ten kawałek ze spalenia z 2015 roku we Wrocławiu. Członek ONR-u Piotr Rybak spalił kukłę Żyda, widzimy tu w lewym dolnym rogu. No to jest rzeczywiście akt antysemityzmu, nie ma co z tym dyskutować, ale filmik też się kończy. Potem
tak, ale
jest same polskie flagi i kończy się znowu też tak polskimi flagami.
Zobaczcie, jak ten jeden akt jakiegoś, no trudno powiedzieć, kto za tym stoi, czy to jest tylko tak zwany pożyteczny idiota, prowokator taki, że tak powiem, ze z własnej woli, czy też jest to jakieś no sponsorowane zjawisko. Tego niestety nie wiemy, ale wiemy, że cała historia Polski, całe wieki i dokonania, szczególnie wszystkich bohaterów z czasów II wojny światowej, sprawiedliwych wśród narodów świata, zobaczcie, zostały przekreślone przez takiego, no co najmniej idiotę, ale to jest, myślę, za delikatne słowo. I już rosyjska narracja ma dowód, że w Polsce jest antysemityzm.
I podpinają od razu do tego całkiem Młodzież Wszechpolska.
I właśnie chcę powiedzieć, że to się wydarzyło we Wrocławiu. Oczywiście były kamery i tak dalej. I
ten człowiek dostał jakiś wyrok.
Rosja ma materiały, można tak powiedzieć. I teraz do tego doklejają Marsz Niepodległości, który nie miał żadnych antysemickich cech. Może polskich flag, wręcz nawet polski patriotyzm był podziwiany przez wielu innych patriotów z całej Europy. Zobaczcie, jak tutaj przez Żyda rosyjskiego, czyli narracja Putina, narracja rosyjska, kłamliwa, jest ten jeden prowokator, jest połączony z Marszem Niepodległości i tu ktoś, kto to ogląda i rozpoznaje polską flagę, ma już takie wyobrażenie, że dziesiątki tysięcy Polaków palą kukły Żyda.
Zobacz, na ten, poproszę ten poprzedni screen. Zobaczcie państwo, jakie jest zestawienie. Na górze jest jakaś strzelanina. Tutaj prawdopodobnie strzela policja już teraz do kogoś, kto strzelał do Żydów. A co jest na dole? No na dole są właśnie polskie flagi, Marsz Niepodległości. A, czyli sposób oczywisty skojarzenie, że tutaj dochodzi do jakichś ataków, mordowania Żydów, także w Polsce.
Zapowiadaliśmy, że tam, gdzie Putin, tam kłamstwo. Także i wiemy, że Putin zdominował niestety te obchody. To wstyd i zarówno dla władz Izraela, jak i dla całego zachodniego świata, że taką grę udało się Putinowi z sukcesem przeprowadzić w Izraelu. I końcowy element, Polacy antysemici, Polacy źli, Polacy nie mają prawa wystąpić, także zobaczcie, jak to zostało tak dosyć drobiazgowo zaplanowane i zrealizowane.
To nie był też jednorazowy akt, bo zaraz pokażę drugi filmik, który zakłamuje historię II wojny światowej w ogóle, dwudziestolecia międzywojennego,
to już jest skandal totalny.
Bo na koniec tych obchodów był puszczony jeszcze jeden filmik o antysemityzmie i on się w ogóle zaczyna od pokazania Polaka takiego tutaj w chuście z orłem, z biało-czerwonym orłem, w tył też jest polska flaga i w tle, także w tym filmiku, oczywiście tam jest dużo flag, na przykład rosyjskie, francuskie, niemieckie, ten film już jest dłuższy, te wszystkie antysemityzmy w tych krajach są pokazywane, no ale właśnie Polska też w tym filmiku się znajduje. Przez obrazy, przez polskie flagi, ale może przejdźmy do tego drugiego zakłamania.
Myślę, że tutaj jeszcze tylko powiem, że polska placówka dyplomatyczna w Izraelu powinna absolutnie złożyć żądanie sprostowania i wydać oświadczenie pokazujące, że absolutnie patriotyczne wydarzenia, które nie mają nic wspólnego z antysemityzmem, zostały w tym filmie kłamliwie, manipulacyjnie wykorzystane jako przedstawianie Polaków masowo popierających czy wręcz działających w sposób antysemicki, co jest po prostu kłamstwem. Ciekawe, czy polska dyplomacja wyda taki stosowny głos, nie?
I drugi filmik, bo ten można powiedzieć, że tutaj narracja czy rosyjska, tutaj ktoś może dyskutować, czy okej, jest oczywiste, że organizatorem jest ten rosyjski Żyd, tak? No ale tutaj nie widać jeszcze, tak można powiedzieć, na bezczela rosyjskich łap w tej propagandzie. Pokażmy państwu drugi filmik pokazujący, czyli obchody zaczęły się od tego filmu, jak się odradza antysemityzm w Polsce, potem przemawiali przeróżni oficjeli i potem był puszczony drugi filmik, drugi materiał, który pokazywał, jak Holokaust z kolei, jak doszło do Holokaustu, taki historyczny bardziej materiał. I zobaczcie państwo, zwróćcie uwagę na mapę Europy. Over 1,100 ghettos and around 1,000 camps soon covered Europe. Możemy jeszcze cofnąć, pokażmy tego skina.
Czy zauważyliście państwo? To jest 39 rok poprzedzający...
Poprzedni, poproszę.
Czas poprzedzający hitlerowską agresję na Polskę. Zobaczcie państwo, jak wygląda mapa Polski.
Poprosimy poprzedni ten slajd z tą mapą jeszcze niezarysowaną. Zobaczcie państwo, jest Białoruś jako oddzielny kraj.
Tak, i to jeszcze...
To jest, zobaczcie, że to jest przecież część, linia podziału.
Część Ukrainy, co w ogóle nie ma Ukrainy, nie?
Co to jest za granica?
Co to,
to
jest?
To nie jest granica dzisiejsza przecież. To jest granica, podejrzewam, właśnie podziału między Rosję a Hitlera.
Czyli paktu Stalin-Hitler.
Dokładnie.
To jest granica podziału paktu Stalin-Hitler, ale zobaczcie...
Usprawiedliwiająca w takim razie.
To zrobili Rosjanie. Czyli widać, że to jest narracja rosyjska. Niestety smutne, że która się przebiła jako dominująca w Jerozolimie, zakłamująca wręcz tak podstawowe fakty historyczne jak granice państw. No to skala kłamstwa, to mówiłem, przyjedzie Putin, to znaczy, że będzie kłamstwo do potęgi. Ten slajd, ta mapa Europy poprzedzającej, w momencie poprzedzającym atak Hitlera, wyraźnie pokazuje, do jakich kłamstw historycznych zdolna jest strona rosyjska.
Zobacz i poproszę za chwilę, poproszę jeszcze raz puszczenie tego filmiku. Zwróćcie uwagę Państwo, czy tam, bo tu mamy ten brunatny rozlanie się tego faszyzmu, czy gdzieś może ze wschodu jakaś czerwona zaraza też się tam nie rozlewa na tą Białoruś?
No nie,
zdaje
nie,
się nie. Możemy cofnijmy ten filmik, puśćmy jeszcze raz. Czy jest gdzieś pokazanie gdzieś wejścia wojsk sowieckich, zajęcia tej, powiedzmy, Białorusi? W ogóle
nie ma,
ale w ogóle zwróć uwagę, gdzie idzie pierwszy atak. Nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę też, gdzie te Niemcy najpierw uderzają. One uderzają najpierw na Francję na tym filmiku. Polska dopiero jest pierwszy ruch, jak zobaczycie pierwszy ruch tej animacji, to najpierw...
No jeszcze raz poprosimy o pokazanie samego początku.
Króciutki fragmencik.
Rzeczywiście, kłamstwo Rosji jest nie... Widzisz? No tak, rzeczywiście, tak, że najpierw, albo przynajmniej równolegle, to kłamstwo Rosji jest niebywałe.
To jest prawie rok różnicy, tak? Niecały, zanim jest atak na Francję. Zobaczcie też Państwo, żadnego Vichy, tutaj rządu francuskiego kolaborującego z Francją też nie ma mowy, czyli najpierw Francja została zaatakowana według tych rosyjskich Żydów, dopiero Polska gdzieś z Białorusią, też oczywiście żadnego ataku ze wschodu Rosji 17 września 1939 roku nie było według nich.
No to jest skandal, myślę, że tu polskie służby dyplomatyczne powinny bardzo ostre jakieś takie żądać sprostowania, ale jeszcze chciałem się odwołać już nie tylko do tych filmików pokazywanych podczas tych uroczystości, ale do wystąpienia tego autora, czyli pana Kantora, który jako jeden z pierwszych przemawiał i gloryfikował właśnie towarzysza Putina. Wychwalał Putina, mówiąc, że to właśnie dzięki rządom towarzysza Putina, ale to tam może mu się i pomyliło niekiedy, w Rosji nie ma antysemityzmu.
Bo jest bardzo silnie zwalczany przez rosyjskie władze.
Systemowo, że tu towarzysz...
Przykład dla całego świata.
Tak, towarzysz Putin tak systemowo zawalczył, to dlaczego ci Żydzi tak spieprzali ta operacja Most? Dlaczego wszyscy uciekali?
Dlaczego te wszystkie prorosyjskie siły w Europie tak są bardzo antysemickie?
Przecież, właśnie to mówiliśmy o 13, ale przecież jeśli Rosja by była takim pozytywnym dla Żydów krajem, to dlaczego milion obywateli moskiewskich pochodzenia żydowskiego wyjechało do Izraela? Z Polski nie wyjeżdżali, już teraz mówię, nie? Po tym otworzeniu. Z Francji nie wyjeżdżają, chociaż nawet rabini wzywają, uciekajcie z Francji, bo tam największy antysemityzm i grozi zagłada. Z Niemiec nie wyjeżdżają, pomimo rzeczywistego antysemityzmu i prawie codziennych napadów na Żydów, nie? W Niemczech to chyba każdego dnia zdarza się jakiś antysemicki napad, czy na Żydów, czy na synagogę, czy jeszcze na coś, to mimo wszystko nie ma takiego egzodusu Żydów z Niemiec, a z Rosji, ze Związku Radzieckiego, jak tylko pojawiła się możliwość, uciekło milion Żydów. No to gdzie jest? Jakby tam tak dobrze ta ziemia obiecana, matuszka Rosja, by ich tam tak przyjmowała ciepło, to by chyba nie uciekali w liczbie miliona, nie?
My dzisiaj też podawaliśmy informacje z TVP Info. Oni przypominają, że tuż przed śmiercią Stalin planował właśnie
mordy na Żydach na największą
na Żydach,
skalę.
Wywóz na Syberię, tortury i tak dalej. Przerwała to jego śmierć, ale
ja
to chciałem, już było w planach.
Chciałem tylko powiedzieć, że antysemityzm na tereny polskie przychodził ze wschodu. To już możemy zobaczyć w czasach ogniem i mieczem, kiedy wchodzili kozacy, mordowali zwykle kogo? no, polskich panów i Żydów. Tak. I Żydów, którzy byli jednoznacznie traktowani jako tacy wspólnie z Polakami, nie? Że ta cywilizacja polska i żydowska jest jakoś razem, oni, Polacy i Żydzi, sobie pomagają w tym rządzeniu tymi biednymi Ukraińcami, no kozakami wtedy trzeba powiedzieć, no to, w odwecie za różne domniemane czy prawdziwe niesprawiedliwości, no to jak się zaczęły powstania kozackie, no to mordowano polskich panów i Żydów. No to fakt historyczny. Później mamy przecież pana Tadeusza, to jest początek XIX wieku, czyli jeszcze, można powiedzieć, ten etos pierwszej Rzeczpospolitej jest zachowany i Żyd jest wśród polskich panów. Jankiel gra na szlacheckim weselu jako gość honorowy, jako wręcz piewca polskości. Kiedy on gra, no to opowiada historię Polski i wtedy pęka fałszywa struna, to Targowica, nie?
To
Konfederacja Targowicka, to widzicie, że tu nawet nie próbują zmienić nazw, tylko dosłownie na Beszczela Targowica, Konfederacja Targowica, dzisiaj mamy dokładnie to samo i robi dokładnie to samo, Czyli widzimy początek XIX wieku, to jeszcze Żyd jest członkiem polskiej elity, można powiedzieć. Jest zaangażowany w działalność patriotyczną księdza Robaka i tak dalej, nie? Czyli no, nie ma żadnego napięcia.
No
i
teraz to samo, to na przykład Kościuszko miał przecież swoje
powstanie. Kilka lat wcześniej.
Żydowskie
pierwsza kawaleria i jeszcze inni i tak dalej. I w Warszawie wśród tych powstańców byli też Żydzi, także tu nie ma żadnego antysemityzmu, żadnej wrogości. To dopiero Moskwa, przychodząc z zaborami, zaczyna siać truciznę antysemityzmu w Polsce, bo on ze wschodu przychodzi. Zobaczcie, kolejne zakłamanie w przemówieniu kantora. To z Rosji przyszedł do Polski antysemityzm wraz z zaborem rosyjskim, a w Polsce szlacheckiej, w Polsce pierwszej Rzeczpospolitej antysemityzmu nie było. To był raj dla Żydów. I w tym filmiku, który już w wersji angielskiej pokazaliśmy o 13:00, mamy nadzieję, że uda nam się już za chwilę pokazać w wersji już z polskimi napisami, to staramy się pokazać, jaka była prawda, jaka jest prawda historyczna.
Ale ktoś może powiedzieć, że okej, kiedyś Rosja była antysemicka, teraz Putin tak się wziął i tam antysemityzmu nie ma.
No bo nie ma Żydów, bo wszyscy uciekli.
Systemowe rozwiązanie.
Taka miłość panowała do Żydów, że wszyscy uciekli. No to już mamy odpowiedź. Jakie bzdury ten kantor odpowiada w Jerozolimie.
Jaka powinna być odpowiedź polskiego rządu? Jak ty się na to zapatrujesz? No bo my jako telewizja przecież wielokrotnie mówiliśmy, że opowiadamy się za tym sojuszem polsko-amerykańskim, no Żydzi są trochę na doczepkę, no ale są w tym sojuszu przez nas proponowanym. No widzimy, że oni tutaj zmieniają teraz front, idą na sztywno z Rosjanami.
No nie, walka trwa. Nie, ja nie zgadzam się, że oni są tu na doczepkę, oni są koniecznym elementem tego sojuszu. Bo są, to kiedyś profesor Wolniewicz mówił o roli Izraela jako przedmurza Europy na południu przed islamem, że to właśnie Izrael, gdyby nie było Izraela, wyobraźmy sobie, co by się działo, gdyby nie było Izraela, to na zalew islamu byłby niczym niepowstrzymany i szedłby już dziś na całą Europę, tak jak szli na Wiedeń wcześniej, nie? Także Izrael powstrzymuje flankę południową, nie? Powstrzymuje zalew islamu i o tym trzeba pamiętać. Polska powstrzymuje zalew Azji, nie? Także te dwa państwa, jeśli się rozłączą, to któryś front zwycięży. Moskwa wie, że albo pokona Izrael, albo pokona Polskę pierwszą, nie? Nie wiadomo kto, no raczej Polska tu jest. I wtedy najpierw przyjdzie zalew na całą Europę, czyli Euroazja, koncepcja Dugina, koncepcja Putina, zlikwidowanie państw narodowych i stworzenie bloków. Blok Unii Europejskiej i blok azjatycki, który się razem w większy organizm Euroazja, a potem ogarnął cały świat. To jest prosty plan Dugina. On jest jasno objawiony. I teraz Żydzi w swej głupocie myślą, że ich państwo narodowe się ostanie. Ta głupota objawiona jest w Biblii. Przeczytajcie sobie Księgę Apokalipsy. Nie ma już narodów. Polacy już stracili państwo. Zostało ostatnie państwo narodowe na ziemi. Właśnie Żydzi. Właśnie Izrael. I rząd światowy, który wtedy się tworzy, proponuje Izraelowi pokój. A dokładnie rozejm. Pokój podpiszemy później. Najpierw zajrzyjmy rozejm z wami na 7 lat. To jest opisane wszystko w Księdze Objawienia. I Żydzi to kupią. I Żydzi się rozbroją. I Żydzi oddadzą zapewne wtedy, a nie mówię, że teraz, teraz to daleka droga jeszcze, ale już widać, że kupują gwarancję Putina. Bo przecież to, co mówiliśmy. Trump jest bardzo niezadowolony z tego, co się dzieje.
Wycofał swoich doradców.
W dowód niezadowolenia wycofał swoich najbliższych doradców akurat na te obchody, te kłamstwa,
ale
które
ale wysłał wiceprezydenta.
Ale wiceprezydenta, jak podkreślała pani Hania, a nie prezydenta. Ale tu był Macron, nie? Czyli tu byli prezydenci. A ranga Stanów Zjednoczonych jest najniższa spośród...
Czesi też wysłali jakiegoś...
No nie, ale mówimy o tych głównych aliantach. No tu powiedzmy książę Karol, no ale to przecież nie poleci stara królowa, nie? Także Macron, prezydent Niemiec, prezydent Rosji, a tu wiceprezydent. To, wiceprezydent to też jest obniżenie rangi. I widać, że Żydzi są pewni, że Stany Zjednoczone ich nie opuszczą i będzie git, a trzeba się dogadać z Putinem. Podejrzewam, że taka u części Żydów, że tak powiem, zwycięża tego typu narracja, że poparcie Ameryki to mamy gwarantowane i nie ma tutaj żadnego ruchu, nie? A poparcie Rosji musimy sobie kupić. Musimy sobie kupić, dobrze mówiąc i kolportując te kłamstwa Putina.
Ale co w takim razie powinna zrobić Polska w stosunku do Izraela? No bo dalej się prosić o jakieś sojusze, gdy oni już widać wybrali na sztywno.
No nie, no jeszcze nie wybrali, bo to trzeba powiedzieć, że Netanyahu no, odcina się od tej narracji promoskiewskiej wprost.
Odcina nie? się, no ale jednak w Izraelu nie są organizowane te
nie
obchody.
Do końca,
no przecież nie wierzę, że nie mógł tam nic z tym zrobić.
No, wiesz, on jest w bardzo trudnej sytuacji, bo już dwukrotnie nie może wygrać wyborów. On potrzebuje głosu rosyjskich Żydów, żeby wygrać wybory. No to co, ma ich zaatakować?
No tak, no ale to co to gdyby... za sojusznik, jak on nas sprzeda za wybory Putinowi?
No nie, on musi najpierw objąć władzę. Bez rosyjskich Żydów, taki jest układ. Mniej więcej zwolennicy prawicy, czyli Netanyahu, i zwolennicy lewacy są praktycznie w tej samej liczbie w tym momencie w Izraelu. Języczkiem uwagi jest ten milion rosyjskich Żydów. Na kogo on się przechyli? No to jedni, drudzy, Netanyahu musi
prosić. No ale no to widać, że to nie będzie żaden
pomoc.
Stabilny sojusznik, jak ciągle ci rosyjscy Żydzi no będą mogli go w każdej chwili odwołać.
Dlatego ja nie twierdzę, że sytuacja jest piękna i będą nas witać chlebem i solą wszędzie i tak dalej. Sytuacja jest w świecie bardzo, bardzo trudna. Zwycięstwo komunizmu i globalizmu osiągnęło ogromne, ogromne spustoszenie, że nawet Żydzi nie widzą swoich interesów. Żydzi, rozumiecie, nie rozumieją swoich strategicznych interesów. Przecież kto wspierał Arabów we wszystkich wojnach przeciwko Izraelowi?
No raczej nie Rosja, która przecież walczyli ci Arabowie na rosyjskim sprzęcie.
No to kto popierał tych Arabów? Pytam Żydów. No Rosja. Cały czas dawała. Kto popierał Iran?
Kto popierał
no
Iran?
Rosja i Chiny. No to przecież proste. Oni teraz myślą, że Putin sprzeda Teheran, nie? I za to, żeby oni tu go przedstawili jako alianta znowu i przedstawiciela wielkiej polityki, bo o to Putinowi
chodzi.
No tak, bo
chodzi. Też to redaktor Kusowicz mówił, że głównym przedstawianym złym krajem na tych obchodach to był Iran.
No tak, także tu widać, że takim bezpośrednim tym środkiem płatniczym, którym Putin zapłacił za to właśnie, co się rozgrywa w Izraelu, za to kłamstwo historyczne, będzie Iran. Zresztą to już się tam stało. Tu pamiętacie, ruska agentura straszyła trzecią wojną światową, nic z tych rzeczy.
Już
nie?
Ten, jak on tam, Ruhani, już mówi, że Iran żadnej
bomby to nie chce.
Chce,
o, a gdzie by kiedy chciał, już nic nie mówi, także to tak my to przewidywali, tak to się rozgrywa, tylko mówię. Trump chciał pokoju dla Izraela, ale bez Moskwy, wyrzucić Moskwę z Bliskiego Wschodu. Żydzi stwierdzili, że to się nie da i próbują w jakiś sposób flirtować z Putinem.
Czy to nawet politycy,
politycy izraelscy mówią, że sprzedali Polskę dla Putina. To mówią różni komentatorzy, także to nie tylko ja to wymyśliłem, ale sami Żydzi to widzą. Nie? Ja mam nadzieję, że Trump zrealizuje jeszcze ten swoje cele i wyrzuci Rosję z Bliskiego Wschodu. To jest, można powiedzieć, być albo nie być dla Izraela, ale także dla Polski. Bo zwycięstwo Rosji albo na froncie tym muzułmańskim przy Izraelu, albo tu na froncie europejskim, to oznacza wcześniej czy później likwidację Polski i Izraela. Pytanie jest tylko, kogo pierwszego zlikwidują. Żydzi mogą się cieszyć, że najpierw zlikwidują Polskę, ale potem przyjdą po nich. Tak samo część głupich środowisk w Polsce może być: a dobrze tak, tym Żydom niech ich Arabowie zjedzą. No dobrze, ich najpierw zjedzą, ale potem przyjdą po nas. No my i Żydzi mamy dokładnie te same interesy geostrategiczne. Jeśli zarówno elita polska, jak i żydowska tego nie zrozumie, to nas Putin ogra. No i o to cały czas chodzi.
Co w takim razie powinny zrobić polskie władze?
No, to jest takie, mam podać takie trochę pytanie, że co, ja jestem wróżka i mam teraz podać wszystko, co mają zrobić. No, my zawsze powtarzamy, że na kłamstwo, a Rosja to oznacza kłamstwo, komunizm to jest kłamstwo, odpowiedzią jest prawda. Odpowiedzią jest prawda na różnych poziomach, nie? I dopóki ludzie nie, że tak powiem, zwrócą się ku prawdzie albo nie poznają prawdy, bo tu są dwie koncepty. Jedni mówią, że ludzie nie zwracają się do prawdy, bo jej nie znają, czyli potrzeba informacji, nie? Druga koncepcja jest, że ludzie nie chcą prawdy, czyli nawet jak im powiesz, to oni, tam gdzie i swoje, nie? Nie będziemy teraz rozstrzygać, która z tych koncepcji jest prawdziwa i w jakim zakresie, ale możemy się zgodzić, że żeby testować przynajmniej drugą tę koncepcję, że nie chcą prawdy, to niech ją poznają. Niech ją poznają. I to mówienie prawdy zaczyna się oczywiście od historii, nie? To jest ta prawda materialna, to już robimy ten film, który za chwilę, mam nadzieję, wam pokażemy, te programy, które codziennie nadajemy, informując o tej geopolityce i tak dalej. Ale szczególnie w przypadku Polski, bo to jest nasza odpowiedzialność, jeśli nie zwrócimy się do źródła mądrości, to my nawet możemy orientacyjnie wiedzieć, co jest dobre i gdzie powinniśmy iść. Ale czy będziemy może mieli Boże błogosławieństwo? Bo na przykład polityka zagraniczna Polski, tej katolickiej, tej pisowskiej, bo to wiecie, to PiS, ten, no, jakąś tam
Kaczyński. Tylko pisowskie to przecież przed wojną to
wiem, samo. Ale mówię o Jarosławie Kaczyńskim, który powiedział, że poza katolicyzmem jest tylko nihilizm, nie? Czyli to jest katolicka polityka, to co mamy. Oni nawet trafnie rozpoznali, że tu Rosja będzie mieszać przy tych obchodach związanych z Auschwitz. Dlatego nie zaprosili Putina. Ale nie przewidzieli tego ruchu, że Putin sobie zrobi lepsze obchody przez prywatną firmę, można powiedzieć, z Żydami w Jerozolimie. Nie przewidzieli tego i zostali z ręką w nocniku, ograni jak dzieci przez Putina. Później już tutaj jakieś próby, że ja też chcę przemawiać tego śmego, no to nic już nie dało. To już było ograne w tym momencie, nie? Nawet Ameryka nie umiała tego zablokować. Mówimy wycofanie doradców, ranga wiceprezydenta, a nie samego prezydenta. Przecież to jest, można powiedzieć, Izrael to jest taki, no...
Przecież właśnie to, na co Cezary Kłosowicz zwrócił Trumpa. Uwagę, że Trump przecież jest w Davos, tak?
Był Davos blisko, także temu, to mógł tu się pojawić, także naprawdę w tym przejawia się brak Bożego błogosławieństwa. Na pewno widać bardzo to klarownie w polityce polskiej. W polityce izraelskiej to się rozgrywa, bo jeszcze wybory za parę tygodni. I jak gdyby, no zobaczymy, bo Żydzi poszli na tę grę z Putinem, że dając mu to, co on chce, oczywiście zyskując Iran tam na otarcie łez, ale dając mu te wszystkie kłamstwa, Netanyahu liczy na to, że Żydzi moskiewscy, którzy są obywatelami Izraela, poprą czy bezpośrednio zagłosują na jego partię, czy przez tą partię rosyjskich Żydów, tego Liebermana, w końcu poprą rząd Netanjahu. No zobaczymy. Ja myślę, że to będzie bardzo trudne, że obstawiałbym no, dość słabo ten scenariusz. Myślę, że nie po to Putin, że tak powiem, wjechał i niszczy tą możliwość takiego pro-trumpowskiego rządu w Izraelu, żeby teraz dał Trumpowi to, co on chce, bo to by była też pomoc dla Trumpa w jesiennych wyborach. Także myślę, że to się dalej będzie jątrzyć. No, ale zobaczymy. Także Żydzi to, co mają robić, no to mają wrócić do swojego Boga. Nawet na podstawie Starego Testamentu. Żydzi, zobaczcie sobie, skąd idzie niebezpieczeństwo dla Izraela. Kiedy w tych księgach eschatologicznych, w opisach eschatologicznych wojna z Izraelem, czyli tych końca świata tak zwanego się przejawia. Skąd idzie niebezpieczeństwo do Izraela? Z zachodu? Z morza? Z Polski? Nie. Idzie z dwóch kierunków. Ze wschodu, no to mają całe Morze Arabów, a dalej Chiny. I idzie z północy. Jeśli byście wzięli mapę, albo globus najlepiej, zobaczcie, jaka stolica jest nad Jerozolimą. Praktycznie na tym samym południku. Praktycznie, no tam są niewielkie. I zobaczycie Moskwę. Zagrożenie dla Izraela. To są Arabowie i Rosja. I proste, i koniec. To wasz Bóg wam to objawił.
Powiedziałeś, zapytałem, co polskie władze powinny zrobić. Powiedziałeś, że zwrócić się do prawdy. No ale mamy niedziela, poniedziałek. Zaczynają się te obchody w Oświęcimiu. No,
dobrze, tu cieszę się, że Litwa co nam
w takim razie,
nas wspiera.
Jak myślisz, co czy też powinniśmy iść raczej na nie wiem, na wspominanie Holokaustu i tak dalej? Czy powinien być atak na Putina, nie wiem, na Żydów, na przypominanie historii?
Nie, no, Żydów nie ma sensu atakować w momencie, kiedy upamiętnia ich śmierć. To by była głupota. To agentura ruska to rozpocznie. Tu powinny być dwa kierunki. Pokazać Rosję jako wspólnika Hitlera i pokazać Polaków jako drugi po Żydach naród najbardziej podkrzywdzony, czy który no, największą traumę, stratę przeżył w czasie II wojny światowej. Dwa proste te. Ale
nie wierzę, że oni mówić, że nie wiem, że Rosjanie wyzwolili ten obóz.
To już niech sobie tam mówią Rosjanie. Najważniejsze to jest stracony czas. Mamy piąty rok z rządów Prawa i Sprawiedliwości. A ja się pytam, gdzie jest film fabularny o zasięgu światowym o rotmistrzu Pileckim? Nie ma. To jest największa wina PiSu.
Przechodzimy do waszych pytań. Dziękujemy za wszystkie z nich. Rafał Bąk. Pani Shen podaje informacje o zamordowanym polskim dziennikarzu w Chinach. Chyba pasuje wywrzeć presję na wizycie Dudy w tym komunistycznym kraju.
Rząd i prezydent z ramienia PiSu, zresztą z ramienia Platformy byłoby jeszcze gorzej. Tu nie chcę pokazać, że Komorowski przecież tam te partnerstwa strategiczne, a Duda wszechstronne strategiczne. Nic nie zrobi przeciwko Chińczykom. Oni z jakiegoś powodu się ich boją. Albo są uwiązani i mają na nich chińska lub rosyjska agentura, ma na nich silne papiery, bo to mówiłem, że największą agenturę zdobyła Rosja, bo tu siedziała i werbowała agentów przez kilkadziesiąt lat, bezkarnie, bez żadnych zakłóceń. Szli do nich i się pchali. To Marian Kowalski opowiadał, jak profesorowie KUL-u się ustawiali do UB, do pokoju, w którym UBek funkcjonował na KUL-u, żeby się zapisać jako agenci. No to się pchali wręcz do ruskiej agentury. Także tych agentów ma najwięcej Rosja. Także na pewno w całym tym pisowskim środowisku gdzieś te haki na nich mają i dlatego oni nic złego o komunistycznych Chinach nie powiedzą. Coś, co mogłoby im zagrozić. Pojadą do Stanów, tak jak przecież pojechał szef tych służb wszelakich, Kamiński, i zaczął tam szczekać na Chiny. Przyjechał do Polski, to już cisza. Już nie ma. I Duda już... Jak szef służb specjalnych Polski, wszystkich, nie? Mówi, że Chiny największe zagrożenie, a Huawei to jeszcze gorsze. A za parę dni Duda jedzie do matecznika agentury chińskiej.
Do Pekinu.
Do Stalowej Woli, gdzie tutaj właśnie już mają, werbują agenturę teraz już ci nowocześni, bogaci Chińczycy przez swoje przeróżne placówki. Jedzie tam firmę jakąś lansować chińską i mówi, że pojedzie na wizytę gospodarczą w Chinach se zrobi. No to zero pytań więcej. Nie ma pytań, nie ma.
To jest Polska właśnie. Danuta Sukiennik.
To jest komuna właśnie.
Przed chwilą pokazywali we włoskich wiadomościach głównego gościa w Jerozolimie Putina, ponieważ to Armia Czerwona była wyzwolicielem Oświęcimia. Takie słowa muszę słuchać na włoskiej ziemi.
To jest właśnie klęska Prawa i Sprawiedliwości. Zamiast pokazać, że to Rosja była współodpowiedzialna za wybuch II wojny światowej ramię w ramię z Hitlerem.
Czyli także za Holokaust. Przecież ten Holokaust
nie
było.
Ależ oczywiście.
Nie było.
Ależ oczywiście.
Krzysztof Milords. I dlatego uważam, że pan Barbour się mylił co do tych obchodów. Daniels był bliżej prawdy.
Jeśli chodzi o to, że to ruska, pan Daniels mówi, że to ruska agentura doprowadziła do tego, że Żydzi wybrali Rosję kosztem Polski, nie? No, te fakty rzeczywiście, jutro damy okazję naszemu przyjacielowi z Tel Awiwu, żeby sam odpowiedział na to pytanie, ale rzeczywiście ta narracja Danielsa wydaje się po tym, co już widzieliśmy, mieć duże pokrycie w faktach.
Kasia R. Myślę, że Putin ośmieszy się, może sobie kłamać i mieszać. Wszyscy znają historię, prawda zwycięży.
No. I no tak, tylko jeszcze zawsze jest jak. Nie? Jaka będzie do tego droga. Nie? To nie jest tak, że my możemy siedzieć z założonymi rękami, a prawda wszędzie zwycięży. No, w tym ostatecznym, eschatologicznym sensie, kiedy przyjdzie Jezus i tak dalej, zrobi porządek, to tak, ale tu na ziemi my mamy zadanie być światłością świata. Jeśli bez nas by się ta prawda obroniła, to skąd ten nakaz Jezusa, żeby nie stawiać światła, czyli też prawdy, gdzieś pod łóżkiem, pod korcem, tylko na świeczniku i pokazywać wszystkim niech jak najjaśniej świeci. Widać, że jest jednak nasza rola w tym i rola także rządów. I nasz rząd z tą Polską Fundacją Narodową praktycznie dokonali sabotażu polskiej polityki historycznej.
Radosław, ja uważam, że Putin upiekł dwie pieczenie. Ograł Żydów i ma bohatera, towarzysza Dudę na drugą kadencję w Polsce.
Całkiem możliwe, no bo tu Duda idzie tak troszeczkę na ostro, delikatnie, ale jednak na ostro z Żydami, no to i Konfederacja w końcu na niego zagłosuje, jak już ten towarzysz, który na Róże tam gdzieś, czy taniec z gwiazdami, gdzie on tam tańczy, jak już przepadnie, bo to jest oczywiste, że przepadnie, no to wtedy towarzysze na tu i tak dalej. Także no tak to właśnie może być.
Juraś Straszewo, jak długo uda się PiSowi tańczyć przynajmniej na dwóch weselach albo trzech jednocześnie?
No tak, brak zdecydowania, tak zwana polityka wielowektorowa, która uprawia się w każdym burdelu, nie? Kto zapłaci, ten ma wektor i tak dalej, nie? No to właśnie się skończy tym, że wszyscy kopną Polskę w dupę. No i to jest właśnie najgorsze zagrożenie dla Polski.
Kasa Pueblo. Moim zdaniem Chiny na poważnie się boją poważnych konsekwencji ekonomicznych związanych z tym wirusem i strat w handlu.
A dałby Bóg. Dałby Bóg. To rzeczywiście Chiny ponoszą klęskę za klęską, a nawet prezydent Trump powiedział, zawarliśmy wstępne porozumienie, a teraz idzie drugie. I jednym z elementów porozumienia z komunistycznymi Chinami, jeśli w ogóle będzie, będą dwie sprawy. Wolności obywatelskie, czyli wolność religii, zrzeszania się w Chinach tych komunistycznych i Free Hong Kong. To już zapowiedział, zdaje się, na Twitterze. Dziś czy wczoraj.
A słyszałeś, żeby jacyś polscy politycy, pisowcy o Free Hong Kong coś mówili w Sejmie na przykład? Czy tego tematu nie ma?
Juany i porozumienie towarzysza Mao Tse-tunga z towarzyszem Bierutem obowiązuje pisowców.
Pół roku trwają już
sami
protesty.
Powiedzieli,
tak?
Ile? Sami pół powiedzieli. Roku. Oni polityka jednych Chin, która została właśnie przez Bieruta z mordercą Mao Tse-tungiem tak, podpisana. To powiedział minister Czaputowicz, kiedy do odpowiedzi wyrwała go gazeta komunistów chińskich ze względu na akcję No i co? Rządu polskiego?
Nic nieznaczącej telewizji
iść pod prąd?
Samozwańczej telewizji jeszcze.
Która zrobiła akcję Say Yes to Taiwan. I z tego powodu już komuniści chińscy kazali się pisowczykom tłumaczyć, a ci łapki o tak i mówią, towarzysze chińscy, nie krzyczcie na nas. Przecież obowiązuje. My ślubowaliśmy. Tak jak towarzysz Bierut, towarzyszowi Mao. Polityka jednych Chin. Żaden Tajwan. No to to mamy, na piśmie jest. Hańba.
Paweł Kusiak. Koleżanka pracuje jako tłumacz dla ludzi z polskich ambasad i mówiła, że to nadal komuna.
No, to wiele świadectw o tym świadczy.
To dzisiaj mieliśmy informację, jaki to pan? Papież w Japonii.
Papież w Japonii.
Papież w Japonii.
Jajka se obmywał normalnie. No to wiecie, to takie obrzydliwe. To tylko komunista... No dobra, weź następne pytanie.
Ewa Sowiecka. Ten film powinien być dziś wyświetlony tam, gdzie Putin przemawia, aby jemu zamknąć paszczę, a innym przypomnieć jeszcze raz, jak było naprawdę. Mowa o naszym filmie oczywiście.
Tak, no przecież Fundacja, Polska Fundacja Narodowa dostaje tam każdy dzień pracujący, zdaje się, 1 000 000 pieniędzy należących do Polaków. Przecież powinna zalać Izrael filmami po hebrajsku, po angielsku, na mediach społecznościowych, na wszystkich forach, wykupić czas antenowy w telewizjach prywatnych izraelskich, zrobić to parę miesięcy przed. No i niech kłamie kantor z Putinem na takim przygotowaniu artyleryjskim. Siedzieli cicho.
No teraz dzisiaj widziałem na przykład na Twitterze, chyba dali taki filmik, rozmowa Stalina z Hitlerem, no, gdzie tam ustalają rozbiór Polski. Po polsku jest ten cała...
O, a toż to no bardzo Polaków, tak, no bo nikt nie wie, tak. No.
Miliony płacimy, tak.
A jak chcą zrobić coś po angielsku, to nawet ten tłumacz automatyczny Google lepiej zrobi niż Polska Fundacja Narodowa. No.
Bogustochel, brawa, idź pod...
Ludzie.
Brawa, telewizja, idź pod prąd. Kolejna świetna robota i znów się potwierdza, że dobrze być jedną z waszych gitar.
Tu, naszym nowym widzom powiem, że mamy taką akcję. Nasza telewizja utrzymuje się z tego, co nam wpłacą nasi widzowie. Nie mamy żadnych innych dotacji. Stąd taką akcję rok temu, w styczniu, rozpocząłem, żeby 1000 widzów regularnie co miesiąc nas wspierało. No i rzeczywiście, chwała Bogu i dzięki każdemu z was to się udało. W grudniu to był jakiś rekord rekordów, to tam Michał o tym niedawno mówił. Styczeń, no to tak troszkę siadło, ale jeszcze się styczeń nie skończył, także prosimy was o wsparcie, żeby dalej te 1000 gitar, czyli 1000 Polaków, którzy chcą, żeby taka telewizja funkcjonowała i są gotowi 5, 10, może więcej złotych przeznaczyć na ten cel.
Marek, prawdziwe ataki na Polskę zaczną się dopiero po tym spotkaniu. Putin wie, że tam nie mógł powiedzieć za dużo, bo na miejscu prawdopodobnie sprostowaliby go Amerykanie. Jazda zacznie się niedługo.
Całkiem możliwe. Tego dotyczyło spotkanie Merkel-Putin 11 stycznia. Tam myślę, że zamówienie na całkowite takie ostrzelanie Polski i oskarżenie o antysemityzm, rozpątanie II wojny światowej, czyli wszystko z Niemiec ma przejść na Polaków. To jest pakt Ribbentrop-Mołotow w dziedzinie historii i polityki kulturalnej. A potem nastąpią decyzje polityczne. Podejrzewam, że po Brexicie Niemcy nie będą chciały ryzykować, że się jakieś inne państwo jeszcze z Unii wyzwoli, dlatego stworzą już Rzeszę. Czwartą? Którą oni tam teraz będą budować?
Czwarta. Trzecia była, nie wiem, no teraz jest czwarta, to może teraz będzie piąta.
Nie, no to teraz... czwarta teraz się tworzy na naszych oczach. Okay. Czyli zlikwidują państwa narodowe. O tym już mówił papież Franciszek, który powiedział, że dochodzenie swoich praw narodowych jest grzechem suwerenizmu. Ja, papież Franca, wam to Polaki mówię. Macie zrezygnować ze swoich niepodległościowych aspiracji. Ja, papież katolicki, wam to mówię. No zobaczcie sobie, to są słowa papieża. Zaraz potem pani Merkel powiedziała, słuchajcie, towarzysze, drodzy zebrani, czas już skończyć z zabawą w państwa narodowe. Budujemy czwartą Rzeszę. Tego się obawiam w najbliższych miesiącach. I o tym ostrzegam już od paru lat.
A ja na koniec przypomnę, że dzisiaj, już dzisiaj Idź pod prąd w Patriotycznym Centrum Kultury zapraszamy na drugą część Dni Prawdy o Chinach o godzinie 19, a w sobotę 25 stycznia w Warszawie projekcja filmu Genesis Raj Utracony z polskim lektorem.
Czyli ta projekcja w Lublinie jest
W piątek, przepraszam.
No właśnie, bo zaprosiłeś dzisiaj.
Okej, okay. Piątek, a sobota...
W piątek.
Piątek w Lublinie, a w sobotę w Warszawie Genesis Rail Utracony, godzina 18, Dom Sztuki, ulica Wiolinowa 14 w Warszawie, stacja metra Ursynów. A my się z Państwem będziemy już żegnać.
Dzisiaj śledźcie też nasze konta na Twitterze i Facebooku. Na YouTubie również pojawi się ta wersja z polskimi napisami filmu pokazującego historię polsko-żydowską, a także prawdziwą historię II wojny światowej w tym zakresie. Prosimy o napełnienie internetu, przede wszystkim tego anglojęzycznego, linkami do tego filmu.
A już jutro widzimy się z redaktorem Elim Barburem i będziemy dalej komentować wydarzenia z dzisiaj, no i z jutro, bo spodziewamy się, że tak jak tutaj widzowie, że ten atak Putina się nie skończy, będzie trwał nadal.
Jak Bóg pozwoli, będziemy to robili.
Do zobaczenia. Dziękujemy.
Umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, lecz żywot wieczny miał. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, lecz żywot wieczny miał. Świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, lecz żywot wieczny miał. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, lecz żywot wieczny miał. Tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, lecz żywot wieczny miał. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, wiesz ty, kto w niego wierzy, nie zginął, lecz żywot wieczny miał. Żywot wieczny miał.